kolejnej naszej audycji chciałbym, żebyśmy porozmawiali o wojnie podwodnej, a właściwie o drugim jej etapie, do którego właściwie nie doszło. Moim gościem jest dr Marcin Westphal z Muzeum II Wojny Światowej. Jest to historia, która ma też związek z Pomorzem, a właściwie ze stoczniami w Gdańsku, paradoksalnie także Gdyni i Elblągu.
Tak, zgadza się. To jest czas, gdzie ośrodek zlokalizowany nad Zatoką Gdańską, czyli Gdańsk, Gdynia i Elbląg, stały się dla Niemców bardzo ważne, ponieważ jest to czas, kiedy stocznie niemieckie, te wielkie centra produkcyjne, Brema, Hamburg, są już atakowane i to silnie przez lotnictwo alianckie.
Natomiast... To się zaczyna w 1942, potem trwa przez rok 1943, a w 1944 to już właściwie osiąga apogeum.
Tak, zgadza się i te stocznie wówczas... Wprawdzie produkują i to produkują dużo, natomiast ta produkcja jest przerywana, a co ważne, nie można spokojnie szkolić załóg okrętów podwodnych w tamtym rejonie i to centrum szkoleniowe całkowicie przenosi się nad Zatokę Gdańską.
Gdy mówimy o tej bitwie, do której nie doszło, to mamy na myśli wznowienie wielkiej ofensywy podwodnej. Ja przypomnę, że w roku 1939 Niemcy nie dysponowali wielką flotą podwodną, oni ją dość szybko budowali. W roku 1941 właściwie osiągają szczyt swoich możliwości. Potem przedziwne przeniesienie wojny na wybrzeża Stanów Zjednoczonych daje też oszałamiające zupełnie efekty i praktycznie rzecz biorąc aż do roku 1943, do początku tego roku, ta ofensywa wydaje się mieć miażdżący wpływ na transport morski na Atlantyku.
Tak, zgadza się. Mówi się o tym czarnym maju 1943 roku, czyli to był ten moment, kiedy alianci uzyskują taką przewagę organizacyjną i techniczną na Atlantyku, że są w stanie zatapiać bardzo dużą liczbę okrętów podwodnych. To znaczy, że straty w U-botach są tak duże, że przewyższają straty tonażu brytyjskiego czy alianckiego ogólnie rzecz biorąc. No i wówczas Dönitz podejmuje decyzję o wycofaniu okrętów podwodnych z Atlantyku.
Gdy mówimy o tej pierwszej fazie, musimy porozmawiać trochę o technice funkcjonowania wtedy ówczesnej floty podwodnej. Jest pewnym paradoksem, że okręt podwodny jest okrętem, który atakuje wtedy w nocy i na powierzchni.
Zgadza się, bo trzeba sobie uświadomić jedną rzecz, że okręt podwodny, tak jak my go dzisiaj postrzegamy i rozumiemy, jak on dzisiaj funkcjonuje, wówczas działa troszeczkę inaczej. To był okręt nawodny z możliwością krótkotrwałego zanurzania się tak naprawdę, a nie tak jak dzisiaj, kiedy mamy na myśli te duże atomowe okręty podwodne, które mogą właściwie całymi miesiącami nie wynurzać się na powierzchnię. Wówczas to tak nie działało.
No właśnie, no więc ta wojna toczona wtedy na Atlantyku miała techniczny aspekt związany z tym takim krótkotrwałym jedynie zanurzaniem, więc dlatego te okręty atakowały na powierzchni. Tym nowum, które wprowadził Dönitz i niemiecka flota podwodna, to były działania grupowe.
Tak, to prawda. Okręty podwodne atakowały stadami, tak zwanymi wilczymi stadami, namierzały cele też płynąc, można powiedzieć, w takiej tyralierze, tak? I wtedy ten, który wykrył konwój, jednostki nieprzyjacielskie, nadawał sygnał i zwoływał całe wilcze stado. Wówczas te ataki, szczególnie prowadzone w nocy, na powierzchni, były bardzo niebezpieczne. Zresztą tutaj działał też troszeczkę taki czynnik psychologiczny, bo może zaraz jeszcze powiemy o tych stratach, natomiast wszyscy ci marynarze, którzy byli na pokładach okrętów nawodnych, wiedzieli o tym, że te U-boty czają się gdzieś w pobliżu, po prostu bali się, zwyczajnie się tego bali i dodatkowo, nawet kiedy były możliwości ochrony, kiedy towarzyszyła im eskorta, oni cały czas mieli wrażenie, że coś tam pod tą wodą czyha, że każda chwila to może być ich ostatnia chwila.
Gdy mówimy o tej wielkiej ofensywie, to mówimy o pewnym czasie, w którym rzeczywiście udaje się zatopić tak dużo okrętów, że flota handlowa zarówno Wielkiej Brytanii, jak i potem jej sojuszników kurczy się i zaczyna być problem z przewożeniem wystarczającej ilości towarów do Wielkiej Brytanii, bo to jest, rozumiem, ten strategiczny cel tej kampanii.
Tak, chodziło o przerwanie tej linii życia, która łączyła Wielką Brytanię ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą przez północny Atlantyk, którędy płynęły dostawy żywności, surowców, broni, uzbrojenia i amunicji. Natomiast może tak, Churchill wprawdzie napisał w swoich pamiętnikach, że ta linia życia prawie została przerwana, natomiast on tam
podkoloryzował.
Troszeczkę podkoloryzował, bo on, ale też może my nie do końca dobrze odczytujemy jego słowa, bo on napisał, że przychodzi czas, że będziemy musieli naruszyć nasze zapasy paliwa. My te zapasy mamy. To nie chodziło o to, że one się całkowicie skończyły. Zapasy były i chyba będziemy musieli naruszyć zapasy, bo chcę powiedzieć, że patrząc globalnie w skali całego transportu morskiego, to tak naprawdę Niemcom udało zatopić się, jeżeli chodzi o te konwoje płynące przez północny Atlantyk, niecałe 3% wszystkich statków. Także to jest naprawdę niewielki procent. Większość tych statków, te 97%, przepłynęło ten Atlantyk. Tam dochodziło jeszcze wiele innych czynników, że te dostawy dochodziły z opóźnieniem. Dlaczego? Bo konwoje musiały często płynąć okrężną drogą. Płynęły tylko tak szybko, jak płynął najwolniejszy statek konwoju. Dodatkowo ta ogromna masa towaru, która napływała jednocześnie do portów brytyjskich, nie mogła być tak szybko rozładowana i rozwożona po całym terenie Wielkiej Brytanii. Stąd też były braki, opóźnienia, no i duża część towarów trafiała do wojska, a nie do ludności cywilnej. Dlatego też tak nie do końca Niemcom udało się tą linię życia przerwać.
Gdy opowiadaliśmy o okrętach podwodnych, to powiedzieliśmy o najważniejszej cesze tych okrętów podwodnych z pierwszej fazy II wojny światowej. No to porozmawiajmy w takim razie o drugiej stronie. Mówiliśmy konwoje, to jest bardzo ważny czynnik. Powrócono do idei z czasów I wojny światowej i ją wzbogacono. Były trzy elementy, najkrócej mówiąc techniczne. To jest kwestia ASDIC-u, czyli takiego urządzenia, które pozwalało wykrywać okręt pod wodą. Drugim elementem był radar, który się rozpowszechnia po 1939 roku, ale tak naprawdę w 1941-1942 tych radarów zaczyna być coraz więcej. No i tutaj wątek, który jest puszką Pandory, my go nie będziemy otwierać, ale to jest złamanie szyfru Enigmy, który zaczyna w wojnie na Atlantyku odgrywać ważną rolę.
Tak, informacja. Informacja o tym, gdzie okręty podwodne mogą być, informacja, jak unikać ich i oczywiście złamanie kodu Enigmy ma tu bardzo duże znaczenie, bo wówczas te konwoje mogły iść taką trasą, aby omijać wilcze stada i dzięki temu te straty były o wiele mniejsze. Radar niewątpliwie jest urządzeniem, które bardzo przyczyniło się do ochrony przed okrętami podwodnymi, ale też i do ich zwalczania. To też jest ważne. No i tu mamy ten wątek, że Niemcy od samego początku się w ten wyścig włączyli, próbowali budować i instalować na swoich okrętach urządzenia, które miały wykrywać opromieniowanie radarem, które miały też wykrywać nadlatujące samoloty, nadpływające okręty, a jednocześnie próbowali pokryć swoje okręty podwodne substancjami, które miały odbijać fale radarowe bądź pochłaniać je. Także tu jest znowu też wątek tej wojny technicznej.
No właśnie, no jak zaczynamy mówić o tej wojnie technicznej, no to zaczynamy mówić o głównym wątku naszej dzisiejszej rozmowy, czyli w momencie, kiedy Niemcy orientują się, że straty w okrętach podwodnych zaczynają gwałtownie rosnąć, że należy przerwać tą kampanię na Atlantyku, przygotować się do nowej i tu ważnym elementem jest nowa technologia. Przez pewien czas zakładano, że tą nową technologią będzie turbina inżyniera Waltera.
Tak, zgadza się. Turbina Waltera dawała bardzo dużą wydajność, bardzo dużą moc silnika, natomiast perhydrol, który był tym czynnikiem, który powodował rozruch tej turbiny i jej działanie, był substancją chemiczną bardzo niestabilną, bardzo trudną w przechowywaniu, bardzo trudną w użytkowaniu, szczególnie w takim miejscu jak okręt podwodny. No więc ta turbina Waltera wymagała jeszcze bardzo wiele pracy i była urządzeniem oczywiście dającym ogromne możliwości techniczne, ale no, warto tu powiedzieć jedno, nawet po II wojnie światowej nie wprowadzono do powszechnego użytku turbiny Waltera, chociaż pracowano nad nią, starano się ją udoskonalić. Nawet po wojnie, mając już niemieckie doświadczenia i znacznie wyższy poziom rozwoju technicznego, nie zdecydowano się na szerokie zastosowanie.
Ale przy okazji tych prac nad tym nowym okrętem z turbiną Waltera, po pierwsze zaczęto dbać o kształt okrętów, czyli taką pływalność, czyli zdolność do łatwego zachowywania się w środowisku wodnym. No i zaczęto badać bardzo szybkie okręty podwodne. I tu pojawia się nowa idea bardzo szybkich okrętów podwodnych, które dzięki kilku urządzeniom technicznym mogą też znacznie dłużej przebywać pod powierzchnią.
Tak, zgadza się. Ideą, nad jaką pracował inżynier Helmut Walter, czyli po pierwsze napęd, turbina, ale po drugie, duża prędkość pod wodą w dużym stopniu zależy od opływowości kadłuba. No więc jak najmniej wystających elementów, jak najbardziej opływowy kadłub zbliżony do kształtu ryby, co powodowało, że okręt płynął znacznie szybciej i był o wiele bardziej cichy niż inne okręty podwodne. Druga rzecz. Konwencjonalny napęd, czyli nie wprowadzamy rewolucji, nie wprowadzamy urządzenia napędowego, które jest jeszcze niedopracowane, a wykorzystujemy zwiększoną pojemność baterii akumulatorów. Stąd często często U-boty typu 21 były nazywane elektrobotami, bo miały 3, a nawet 4-krotnie większą pojemność baterii akumulatorowych od starych typów okrętów podwodnych. No i chrapy. Chrapy, czyli urządzenie, które pozwalało płynąć zanurzonemu okrętowi podwodnemu na głębokości peryskopowej przy wykorzystaniu silników spalinowych.
Były to najkrócej takie rury, które łączyły okręt podwodny i powierzchnię morza.
Tak, zgadza się. Odprowadzały na zewnątrz spaliny i pobierały powietrze.
Gdy mówimy o tym momencie w historii Niemiec, to musimy powiedzieć dwa słowa. Te okręty podwodne typu 21 to jest jedna z tak zwanych Wunderwaffe, czyli takich broni ostatniej nadziei, które powstają w drugiej fazie wojny, kiedy Niemcy zaczynają przegrywać, które są także wielkimi programami przemysłowymi. Tutaj pojawia się ta rola Zatoki Gdańskiej i portów dziś należących do Polski.
Tak, zgadza się. Kwestia masowości produkcji, ale też i organizacji produkcji tych okrętów podwodnych. Chodziło o to, żeby jak najkrócej przebywały na pochylniach stoczniowych, które nie były osłonięte przed atakami z powietrza. I montaż tych jednostek w dużej mierze odbywał się i produkcja elementów w głębi lądu. Te sekcje, na które były podzielone kadłuby, były produkowane na zapleczu, daleko od brzegów morskich, gdzie teoretycznie przeciwnik mógł się nie spodziewać, że tam się będzie odbywać produkcja okrętowa.
W różnych niedużych często zakładach przemysłowych.
Tak, zgadza się, bardzo mocno rozproszonych po terenie całej III Rzeszy i krajach przez nią okupowanych. Później te tak zwane surowe sekcje kadłuba, czyli powiedzmy niewypełnione wyposażeniem wewnętrznym, były przewożone już bliżej wybrzeża, trafiały do stoczni wyposażeniowych. Taką stocznią była na przykład stocznia w Gdyni, stocznia gdańska Danziger Werft i później tam były te elementy wyposażane w całe wyposażenie wewnętrzne i trafiały do stoczni Schichała, która była stocznią montażową, gdzie na pochylni spawano je, tworząc właściwie kompletny kadłub okrętu podwodnego.
Mówimy o tym, że to jest przygotowanie do bitwy, która nie nastąpiła, bo przed majem 1945 roku tych okrętów 21 do służby weszło na tyle mało, a właściwie także na tyle mało załóg tych okrętów udało się przygotować, że właściwie Dönitz nigdy nie wydał tego rozkazu do tej nowej wielkiej kampanii na Atlantyku.
Tak, zwodowano, co nie znaczy, że one były gotowe do służby. Ponad 130 takich okrętów ogólnie wcielono do służby w Kriegsmarine 120, natomiast pełną gotowość bojową uzyskały trzy jednostki, trzy okręty podwodne, które wyruszyły pod sam koniec wojny na przełomie kwietnia i maja na Atlantyk.
Czy to był projekt, który niepotrzebnie skoncentrował siły produkcyjne III Rzeszy na budowaniu okrętów podwodnych? Czy jak mielibyśmy odpowiedzieć na przyczyny tej wielkiej klęski, którą Niemcy ponosiły, było to, że też nie potrafiła ona zorientować się w swoich strategicznych priorytetach, bo tak naprawdę najważniejszymi dwoma frontami był front lądowy na terenie Rosji, a potem coraz bardziej państw europejskich, a potem już nawet na terenie III Rzeszy, a z drugiej strony front powietrzny, który z kolei alianci zachodni zbudowali pomiędzy Wielką Brytanią a Niemcami?
Tak, to na pewno dla Niemców program budowy okrętów typu 21 był sukcesem organizacyjnym, bo mimo tego, że warunki już były bardzo trudne, udało im się te okręty i to w dużej liczbie w sumie zbudować. Natomiast patrząc na środki, jakie przeznaczyli na to, surowce, siła robocza, no to niewątpliwie jest to jedna z większych niemieckich klęsk, bo te U-boty właściwie w żaden sposób się nie przyczyniły i pytanie dzisiaj takie trochę ahistoryczne, czy one mogły cokolwiek zdziałać w tych warunkach. Przypuszczam, że niewiele byłyby w stanie zmienić, szczególnie już w tym czasie, kiedy alianci totalnie panowali w powietrzu, mieli ogromną przewagę materiałową, kiedy już właściwie, bo od czerwca 1944 roku byli na terenie kontynentu, no więc tak naprawdę te działania na morzu nie miały już takiego znaczenia jak kiedyś.
Gdy mówimy o tej technologii wojennej drugiej połowy wojny, te rozpaczliwe próby rozstrzygnięcia wojny na swoją korzyść przez Niemcy były jednak z punktu widzenia czysto inżynierskiego wielkim sukcesem. To jest ogromny przełom technologiczny w bardzo wielu dziedzinach. No przypomnijmy rakiety V2, które bez których pewnie w latach 60. nie polecielibyśmy na Księżyc. To są nowe samoloty odrzutowe, które zrewolucjonizowały nie tylko prowadzenie wojen, ale także transport właściwie do tej pory. To są wielkie sukcesy czysto inżynierskie. Rozumiem, że te okręty podwodne są także takim wielkim sukcesem inżynierskim.
Tak, jak najbardziej. One wytyczyły, jeżeli chodzi o konwencjonalne okręty podwodne, nie mówimy tu o tych napędzanych przez napędem atomowym, pewien standard, który był jeszcze długo po wojnie, bo w latach 50. i 60., a nawet do lat 80., no pewnym wyznacznikiem, pewnym sposobem budowania okrętów podwodnych, no chociażby służące w polskiej marynarce wojennej wycofywane powoli okręty podwodne typu Koben są jakby pochodną ubotów typu 23, o których tu wprawdzie nie mówiliśmy, to są mniejsze jednostki, ale budowane w podobnej technologii przy zastosowaniu podobnej myśli technicznej.
A jaką rolę w tym powojennym okresie odegrało no ta zdobycz gdańska, bo to jest też ciekawy wątek. Otóż trzeba pamiętać o tym, że gdy Armia Czerwona wkroczyła do Gdańska, no to tutaj znalazła tę nową technologię.
Zgadza się, na pochylniach stało 20 ubotów niewykończonych, bo poza tym dodatkowo jeszcze Związek Radziecki otrzymał 4 sprawne okręty podwodne zwodowane jako trofea wojenne. Później z tych 20 tutaj zajętych w Gdańsku, część udało im się zwodować jako takie jednostki szkolne, próbne, doświadczalne. Wcielili je do swojej marynarki wojennej, testowali. One dość długo były w składzie floty bałtyckiej Związku Radzieckiego. No i na podstawie tych jednostek budowali swoje okręty podwodne. Część z nich, tak jak jednostki typu projektu 613, były właściwie kopią ubotów typu 21, wzbogaconą o pewne inne własne rozwiązania, ale właściwie kopią ubotów typu 27. To samo dotyczy w dużej mierze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, która również badała uboty typu 21 i starała się najlepsze rozwiązania zaadaptować do swoich późniejszych projektów. Także szczególnie dla Związku Radzieckiego te zajęte w Gdańsku jednostki, te zdobyte, miały ogromne znaczenie.
Ale jak patrzymy na ten Gdańsk i na te rzeczy, które się tu zdarzyły w roku 45 i później z tymi okrętami, to jednak paradoksalnym jest to, że mamy wciąż jeszcze wiele tajemnic. Ja przypominam taki bunkier, który żeście odkryli i który w rzeczywistości był pozostałością takiej konstrukcji.
Tak, to wprawdzie ten schron składał się z niewykorzystanych sekcji kadłuba sztywnego ubota typu 7, nie 21, tak. Ale to też świadczy o tym, że tych zagadek, ciekawostek jest jeszcze bardzo dużo i przez kilka lat po wojnie jeszcze na terenie stoczni i portu w Gdańsku leżały sekcje ubotów typu 21, tak, których Rosjanie nie wywieźli i nie wykorzystali, bo mieli ich dostatecznie dużo swoich własnych. Zresztą z połączeniem i ze spawaniem mieli spore problemy.
Gdy patrzymy na ten epizod II wojny światowej, to czy możemy powiedzieć o jego znaczeniu? Ja przed sobą mam taką wielką, monumentalną, dwutomową książkę na temat Hitlera, Wojna ubotów. To był to jeden z najważniejszych epizodów, na który zresztą obie strony przeznaczyły ogromne środki, także straty, szczególnie jeśli chodzi o załogi niemieckich okrętów podwodnych, były ogromne. Właściwie to są takie dwa zapomniane fronty, bo z drugim takim frontem to z kolei właśnie załogi alianckich bombowców, które leciały nad Niemcy. Tam także straty liczyły się w dziesiątkach tysięcy.
Tak, zgadza się. Można powiedzieć, właściwie trzeba powiedzieć, że bitwa o Atlantyk, czy w ogóle bitwy morskie z tego okresu, to jest jedna z największych kampanii, bo zaczęła się w 1939 roku i z pewnymi oczywiście wzrostem nasilenia lub jego spadkiem trwała niemalże do samego końca wojny, a jeżeli chodzi o straty, no to są największe straty, są właśnie w Ubotwaffe, 60% stanu osobowego załóg ubotów zginęło, poniosło śmierć. To procentowo jest najwięcej, jeżeli patrząc na wszystkie rodzaje sił zbrojnych III Rzeszy.
Gdy mówimy o tych kampaniach II wojny światowej, to oczywiście naszą największą uwagę koncentruje front wschodni z tymi wielkimi zmaganiami milionowych armii, dziesiątków tysięcy samolotów i dziesiątków tysięcy czołgów, ale gdy patrzymy na tę bitwę materiałową, to mimo tego, że z udziałem znacznie mniejszych liczby marynarzy i lotników, to bitwa o Atlantyk miała te wszystkie cechy wojny materiałowej, czyli obie strony wydawały ogromne pieniądze, żeby ją toczyć.
Tak, oczywiście wydawały ogromne pieniądze i stawka też była bardzo wielka, bo chodziło o te miliony ton towarów, broni i amunicji, które miały przepłynąć przez Atlantyk, a mogły nie przepłynąć. Poza tym ważne jest to, że zatopienie jednego statku, który miał pojemność ponad tam 7 tysięcy ton, no to jest 7 tysięcy ton produktów strategicznych, materiałowych, żywności. Także zatopienie nawet jednego frachtowca miało już duże znaczenie, a tych frachtowców często tonęło w danym konwoju kilka bądź kilkanaście.
Mój gość, dr profesor Marcin Westphal napisał książkę na ten temat, na której temat dziś dyskutowano w Muzeum II Wojny Światowej. Czy to jest tak, że to jest taka dziedzina i taka historia wojenna, która wymaga po pierwsze jeszcze wiele dyskusji, ale też wiele zbadania?
Tak mi się wydaje, że jeszcze cały czas jest wiele do odkrycia i do opowiedzenia. Tym bardziej, że przez długi czas po wojnie gdzieś obracaliśmy się w sferze pewnych utartych stereotypów, pewnych takich sloganów, które dzisiaj warto troszeczkę spojrzeć na nie trochę inaczej, coś więcej na ich temat powiedzieć. Także myślę, że cały czas jeszcze jest dużo do zrobienia.
Bardzo jeszcze raz dziękuję. Za dzisiejszą rozmowę. Myślę, że zaczęliśmy ciekawy temat. Jeśli ktoś chce dowiedzieć się więcej, to niech sięgnie po wydaną przez Muzeum II Wojny Światowej książkę mojego dzisiejszego gościa. A poza tym niech słucha naszej audycji. Na pewno będziemy do tego tematu wracać.